Słuchacie programu Być Kobietą. Dziś rozmawiamy o kobiecych tajemnicach Karolinki. To w nawiązaniu do wystawy, która jest prezentowana w Archiwum Państwowym w Opolu. Z nami profesor Małgorzata Jerzykowska. Przed przerwą wyjaśniałyśmy sobie, jak nazywają się poszczególne elementy stroju kobiecego, bo tych elementów było naprawdę sporo, ale także podobno po stroju można było poznać, skąd dana kobieta pochodzi.
Tak, oczywiście. Tak samo jak po strojach ludowych z innych okolic Polski można było rozpoznać poszczególne wsie. Ja mogłabym porównać ewentualnie do znanej mi rzeczywistości kieleckiej, gdzie rzeczywiście każdy wzór na tkanej zapasce dotyczył konkretnej wsi. Kobiety, które pojawiały się na przykład na pielgrzymce czy w kościele, można było od razu rozróżnić po tym, z jakiej wsi pochodzą, właśnie po elementach stroju, po tych elementach kolorystycznych ich zapasek. No mniej więcej podobnie wyglądało to na Śląsku. Tutaj rzeczywiście po kolorach wstążek na przykład można było rozpoznać daną wieś i często te różnice były zupełnie drobne. Mówiło się, że tam za lasem nosi się niebieskie wstążki, a my nosimy żółte tutaj u nas i zawsze tak było. Co też do końca nie było prawdą, bo kiedy sięga się w głąb, to okazuje się, że rzeczywiście tam różnice były dosyć znaczne. Co jednoczyło ewentualnie te stroje? To, że pewne zwyczaje jednak sięgały szerzej, obejmowały znaczne obszary Śląska. Na przykład bardzo charakterystyczne było to, że w stroju weselnym dominowały wstążki zielone. I to rzeczywiście widać. To niezależnie od wsi, którą reprezentowały dane osoby, no rzeczywiście ta zieleń tutaj dominuje. I to nie tylko dotyczyło wieńca Panny Młodej, wieńca mirtowego, który obowiązkowo musiała posiadać jako dziewica, prawda? Ale również i Pana Młodego, który przy swoim stroju miał woniaczkę, czyli właśnie taki bukiecik lub wianuszek z mirtu. I z tego właśnie wianuszka, czy też bukiecika spływały wstążki zielone aż po kolana Pana Młodego. To widać również na naszych zdjęciach. Jest to piękna tradycja, dzisiaj już zupełnie nieznana, a kiedyś obowiązkowa.
W dodatku można było poznać, no jaki stan cywilny ma dana kobieta.
Oczywiście głównie po sposobie nakrycia głowy. Mężatka musiała mieć obowiązkowo głowę zakrytą, natomiast panny występowały jednak z gołą głową, ewentualnie właśnie przy uroczystych okazjach w wieńcu. Wieńce takie mogły być z żywych roślin, ale sporządzano też tak zwane galandy, czyli girlandy ze sztucznych kwiatów, zaopatrzonych jeszcze w koraliki ozdobne. Widujemy takie wieńce w tej chwili przy okazji występów różnych zespołów folklorystycznych. Pamiętajmy, że wtedy taki wieniec w tamtych czasach, o których mówimy, mogła nosić wyłącznie dziewczyna, wyłącznie panna, nie mężatka. No dzisiaj to różnie bywa.
A czy te poszczególne elementy właśnie, chociażby biżuterii, czy nakrycia głowy i tak dalej, one też miały swoje nazwy, które też się różniły na przykład?
Elementy biżuterii raczej nie. Biżuteria to były raczej skromne broszki, które zapinano pod szyją i kolczyki w uszach. Natomiast jeśli chodzi o te naszyjniki, które noszono i które wydają się takim rzeczywiście charakterystycznym elementem stroju ludowego, to były przede wszystkim korale. Korale z prawdziwego koralu, na który stać było no też nie każdą kobietę. Były także sztuczne paciorki, drewniane, malowane w rozmaite kolory. Może co ciekawe, czasami poza tymi naszyjnikami z korala znajdowały się także w skrzyniach kobiet bursztyny. Bursztyny na naszym tutaj obszarze, więc może niespodziewanie. Bądź też właśnie żółte paciorki, które te bursztyny miały imitować. No i co ważne, każdy z takich naszyjników musiał zawierać krzyżyk. I ten krzyżyk był z pospolitego metalu, ale u bogatszych gospodyń bywały i srebrne krzyżyki.
Wspominała Pani już wielokrotnie o skrzyniach, no bo kiedyś te stroje nie były trzymane w szafach, tylko w skrzyniach.
No tak, skrzynie takie możemy oglądać też w zbiorach różnych muzeów. Taką skrzynię zabierała też panna młoda po ślubie, młoda mężatka do mężackiego domu. I w tych skrzyniach znajdowała się rzeczywiście bielizna pościelowa, stroje. No, dopóki nie pojawiły się szafy, dużo praktyczniejsze, to rzeczywiście te skrzynie pełniły rolę takich podręcznych szaf. No, poza tym mogły służyć także do siedzenia, a nawet do spania, więc rzeczywiście to, co mówię o większej praktyczności szaf, może niespecjalnie jest prawdą.
Mówimy tutaj cały czas o śląskich strojach ludowych, a jak te śląskie stroje ludowe były postrzegane na przykład przez mieszkańców innych krajów, a może nawet kontynentów, bo wiadomo, że to były też takie okresy emigracji zarobkowych.
Tak, to ciekawa rzecz, że właśnie kiedy Ślązaczki w swoich strojach ludowych pojawiły się za oceanem, wzbudziły tam zgorszenie. Uważano, że ich spódnice są stanowczo za krótkie, ponieważ odsłaniają cały trzewiczek i nawet sięgają prawie do pół łydki, co już budziło rzeczywiście podejrzenie o niemoralność kobiety. Oczywiście było to związane z tym, że wtedy ta moda XIX-wieczna z połowy wieku w Ameryce była taka, że należało zakrywać kobiece nogi zupełnie, prawda? Można było co najwyżej zobaczyć czubki butów. Tymczasem Ślązaczki nosiły swoje dużo praktyczniejsze przecież w ich pracy codziennej, ciężkiej, spódnice, które rzeczywiście odsłaniały trzewiki. Takie stroje widać też na naszej wystawie. Proszę się temu przyjrzeć i ocenić, czy rzeczywiście były aż tak niemoralne.
Dziś rozmawiałyśmy na temat kobiecych tajemnic Karolinki. Zdjęcia tych kobiet właśnie z tamtego okresu można oglądać na wystawie, która jeszcze do 29 września będzie prezentowana właśnie w Archiwum Państwowym w Opolu. Zatem zapraszamy do zobaczenia.
Tak, serdecznie zachęcamy. Wystawa jest tego warta. Myślę, że wszyscy Państwo będą mieli z tego satysfakcję. A może ktoś znajdzie jakąś znajomą twarz na tych fotografiach. Bardzo byśmy się cieszyli z takiej informacji.
Profesor Małgorzata Jerzykowska z Archiwum Państwowego w Opolu była dziś naszym gościem. Dziękuję zatem za rozmowę i do usłyszenia w kolejnym programie Być Kobietą za tydzień o tej samej porze. Dominika Gorgosz.
Ach, kobietą być nareszcie, a najczęściej o tym marzę, kiedy piorę ci koszulę albo naleśniki smażę.
Sponsorem programu jest ambasada urody Wellness and Spa, która od kilkunastu lat dba o zdrowie, ciało i urodę Opolan.